Otwórzmy, kochani, Księgę Rut. Mam nadzieję, że udało Wam się w ostatnim czasie przeczytać tę krótką księgę. Zaledwie 4 rozdziały, w których znajduje się piękny obraz odkupienia ludzkości przez Boga w Chrystusie Jezusie. Benjamin Franklin, którego wizerunek można zobaczyć na banknocie 100-dolarowym, był pierwszym ambasadorem Stanów Zjednoczonych we Francji. I będąc w Paryżu, od czasu do czasu uczestniczył w spotkaniach Klubu Niewiernych. Tak się nazywał. Klub ludzi, którzy negowali Biblię i chrześcijaństwo i spędzali większość swojego czasu na poszukiwaniu i czytaniu literackich arcydzieł. Pewnego razu Franklin na jednym ze spotkań Klubu Niewiernych przeczytał zebranym tam Księgę Rut, ale zamienił w niej imiona bohaterów, tak aby nie rozpoznano w niej Księgi Biblii. Kiedy skończył, wszyscy zebrani jednomyślnie wychwalali tę piękną opowieść. Powiedzieli, że jest to jedno z najpiękniejszych arcydzieł literackich, jakie kiedykolwiek słyszeli, i domagali się, aby im powiedział, gdzie natknął się na tak niezwykłe dzieło. Z wielką przyjemnością Franklin powiedział im, że to fragment Biblii, którą oni uważali za godną pogardy i szyderstwa, i w której ich zdaniem nie było nic dobrego. Według niektórych biblistów Księga Rut pierwotnie była zamykającą częścią Księgi Sędziów, choć w żydowskim kanonie znalazła się ostatecznie w zbiorze ksiąg zwanych pismami, podczas gdy Księga Sędziów należy w tym zbiorze do ksiąg prorockich. Historia Rut jaśnieje jak perła na tle ciemności wieków pod rządami sędziów. Ten barwny okres, kiedy każdy czynił to, co sam uważał za słuszne, jak widzieliśmy, był okresem chaosu i duchowego zamętu w historii Izraela. Po chwalebnych zwycięstwach Jozuego nastąpiły wieki duchowego upadku z krótkimi okresami ożywienia. W miarę upływu czasu sędziów odstępstwo Izraela od Boga pogłębiało się, aż na końcu tej księgi czytamy o moralnym zepsuciu i krwawych konfliktach między plemionami Izraela. Okres sędziów był naznaczony słabą wiarą i nieodpowiedzialnym postępowaniem narodu wybranego. Jednak pośród wojen, bezprawia i bałwochwalstwa wciąż byli tacy, zarówno bogaci, jak i biedni, którzy prowadzili bogobojne i proste życie ku chwale jedynego, prawdziwego Boga. Opowiadanie o Rut dostarcza wdzięcznego przypomnienia, że nawet w najciemniejszych czasach Bóg działa w sercach swojej wiernej resztki. Księga Rut zaczyna się od historii męża, który miał na imię Elimelech. Elimelech znaczy: mój Bóg jest królem. Piękne imię. W tym pięknym imieniu zawarta jest Boża wizja człowieka, Boży plan dla człowieka. To imię, po pierwsze, zakłada fakt istnienia Boga. Nie ma dla człowieka żadnej nadziei, jeśli nie uzna istnienia Boga. Ponieważ, jak mówi nam list do Hebrajczyków, 11 rozdział i 6 wiersz, każdy, kto chce zbliżyć się do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Bóg istnieje i wcale nie jest trudno uwierzyć w Jego istnienie. Trudniej jest uwierzyć, że Boga nie ma. Światło od Boga płynie do nas licznymi strumieniami Jego objawienia z każdego miejsca wokół nas. Tylko zatwardziali grzesznicy i głupcy wykształceni ponad swoją inteligencję wmawiają sobie, że Boga nie ma. Cała historia człowieka zaczyna się od wielkiego faktu, że Bóg jest. Ale jest coś więcej w tym imieniu Achimelecha. Mój Bóg jest królem. To jest mój Bóg. Oznacza to, że Bóg, który jest, jest dostępny dla mnie. Bóg, który istnieje i stworzył wszechświat, uczynił siebie dostępnym dla człowieka. List do Hebrajczyków, 11 wiersz i ten 6 wiersz mówi dalej: każdy, kto chce zbliżyć się do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bóg nagradza tych, którzy Go szukają, którzy chcą, żeby On był ich Bogiem. Pan Jezus powiedział: szukajcie, a znajdziecie. Jeśli ktoś nie znajduje Boga, to dlatego, że nigdy nie zadał sobie trudu, aby Go szukać. Każdy człowiek, który chce dotrzeć do Boga, odkryć rzeczywistość Boga, pojąć fakt Boga i doświadczyć relacji z Bogiem, musi po prostu zacząć Go szukać. Ponieważ Bóg objawia się krok po kroku człowiekowi, który Go szuka. Objawił się Abrahamowi, który był poganinem, żyjący wśród bałwochwalców. Objawił się wielu innym, ludziom, którzy nie mieli Pisma Świętego, nie słyszeli zwiastowanej Ewangelii, ale szukali Boga, czy można Go poznać. I Bóg daje się znaleźć tym, którzy Go szukają, którzy wierzą, że On jest i którzy Go szukają. I wtedy On staje się moim Bogiem. A wtedy pozostaje jeszcze trzeci aspekt tego imienia Elimelecha. Mój Bóg jest królem. Królem. Pierwszy człowiek otrzymał panowanie nad stworzeniem, które Bóg uczynił, pod warunkiem, że on sam, człowiek, będzie poddany panowaniu Boga, który uczynił człowieka. Tak długo jak Adam był poddany panowaniu Boga, tak długo panował nad powierzonym jego opiece dziełem stworzenia. Gdy my poddajemy się panowaniu naszego Boga, możemy dzięki Jego łasce panować w naszym życiu. O tym mówi list do Rzymian, 5 rozdział i 17 wiersz. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, będą królować, będą panować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. Mój Bóg jest królem. Ożenił się z kobietą, której na imię było Noemi albo Naomi. Będę używał tego drugiego imienia. Ono jest bliższe oryginałowi. Jej imię znaczy przyjemność. Mój Bóg jest królem, poślubia przyjemność. Co z takiego związku może powstać? W tym połączeniu tych dwóch imion mamy ilustrację ludzkiego upadku. Oczywiście przyjemność z zasady nie jest wroga Bogu. Przyjemność nie jest też wroga służeniu Bogu jako królowi. To nie wyklucza przyjemności, wręcz przeciwnie. Życie z Bogiem i dla Boga owocuje najgłębszą przyjemnością, do jakiej człowiek jest zdolny. Psalm 16, wiersz 11 mówi: dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w Twojej twarzy, rozkosz po Twojej prawicy na wieki. Jednak jest zabójcza, przemijająca rozkosz grzechu, która obiecuje życie, obiecuje przyjemność i zaspokojenie, ale rodzi śmierć. Kiedy wąż w ogrodzie Eden przyszedł do pierwszych ludzi, zaoferował przyjemność, która wiązała się z nieposłuszeństwem. Powiedział do Ewy: widzisz ten owoc? Czyż nie jest piękny? Czyż nie jest przyjemny dla oczu? A jakże smakuje. Elimelech, czyli mój Bóg jest królem, nie może korzystać z takiej przyjemności. I absolutnie nie chcę powiedzieć, że Naomi była grzesznicą, która sprowadziła wszelkie nieszczęście na Elimelecha. Nie. Mówię jedynie o alegorycznych alegoriach, czy analogiach raczej, alegorycznych analogiach, wynikających ze znaczenia imion bohaterów tej księgi. To jest bardzo ważne tło tej księgi, żeby wejrzeć w jej resztę, pozostałą część. Więc połowę poświęcę na 5 pierwszych wierszy. Elimelech poślubia Naomi, czyli alegorycznie mój Bóg jest królem, poślubia przyjemność. I co jest owocem ich zjednoczenia? Dwóch synów, którzy nazywają się chorowitość i śmiertelność. Kto z was nadałby takie imiona swoim synom? Machlon, chorowitość, i Kilion, śmiertelność. Chorowity i umierający. Najwyraźniej obaj synowie byli wątli i bardzo słabego zdrowia. Ponadto czytamy, że nastał głód w tym kraju, co według ustaleń zawartego na Synaju przymierza było wyrazem czego? Bożego gniewu i sądu. Bóg obiecał w przymierzu na Synaju chronić swój lud od głodu, jednocześnie zapowiadając zesłanie głodu jako karę za niewierność i grzeszność swojego ludu. Mimo żyznej urodzajnej ziemi wokół Betlejem, które oznacza dom chleba, nie było tam co jeść. Zlękniony Elimelech z całą swoją rodziną postanawia opuścić ziemię obiecaną i udać się około 100 kilometrów na wschód, za Jordan, za Morze Martwe, do ziemi moabskiej, do ziemi pogan, którzy czcili obce bóstwa, aby tam szukać ratunku i jakoś przetrwać czas głodu. Czyż nie jest to tragiczne, kiedy mój Bóg jest Bogiem, mój Bóg jest Królem, szuka ratunku w Moabie? To była krytyczna decyzja, która pociągnęła za sobą tragiczne konsekwencje. Elimelech wkrótce umarł, a Noemi pozostała sama z dwoma słabowitymi, chorowitymi synami. I ci synowie pojęli sobie za żony Moabitki. Jedna miała na imię Orpa albo Orfa, co znaczy gazela albo grzywa albo tył. I w końcu pokazała swój tył. Druga miała na imię Rut, co znaczy przyjaźń. I mieszkali w Moabie około 10 lat, po czym chorowity i umierający Mahlon i Kilion zmarli. Początek tej historii nie zapowiada się zbyt optymistycznie. W tych pierwszych 5 krótkich wierszach, zobaczcie ile treści. Mamy tutaj pełen treści prolog, który opisuje tragedię rodziny Elimelecha, człowieka o chwalebnym imieniu Mój Bóg jest Królem. Czy Bóg, który jest Królem, jest w stanie obrócić taką tragedię w coś dobrego? Jeśli czytaliście dalszą część tej księgi, to wiecie, że jest ona świadectwem Bożej łaski i mocy, które objawiają się w pośród ludzkiej bezsilności i cierpienia. To pierwsze bardzo wyraźne, praktyczne i pokrzepiające poselstwo tej krótkiej księgi. Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Rut Moabitka, pochodząca z pogańskiego, bałwochwalczego ludu, pokochała Noemi i jej Boga. I przekonała się, jak wielki i jak dobry jest ten Bóg. Po latach głodu Bóg zmiłował się nad swoim ludem i dał mu chleb. 3 wdowy postanawiają udać się na zachód, za Jordan, za Morze Martwe, do domu chleba, do Betlejem. Tak naprawdę nie wiedząc, co je tam czeka. Gazela, czyli Orpa, ze łzami w oczach, pod namową Noemi, zostaje w Moabie, podczas gdy przyjaciółka, Rut, uparła się, aby iść z Noemi, mówiąc znamienne słowa. Nie nalegaj na mnie, abym Cię opuściła i odeszła od Ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz, ja pójdę. I gdziekolwiek zamieszkasz, ja zamieszkam. Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem. Gdzie Ty umrzesz, tam ja umrę i tam będę pogrzebana. Niech mi to Jahwe uczyni i niech do tego dorzuci, jeśli coś innego niż śmierć oddzieli mnie od Ciebie. Jest to piękna deklaracja, która nadaje się do zaadoptowania na ślubowanie małżeńskie, jak i na naszą obietnicę oddania i wierności naszemu Panu. Musiało być coś bardzo pięknego w życiu Naomi, co zdobyło oddanie i miłość Rut, nie tylko do niej samej, ale też do jej Boga. Naomi w całym swoim bólu po stracie męża i dwóch synów nie straciła wiary w Boga. A być może właśnie w pośród tych doświadczeń całym sercem przylgnęła do Boga i prawdziwie Go poznała. Wiecie, że to właśnie pośród najbardziej bolesnych doświadczeń życiowych prawdziwa wiara lśni najjaśniejszym blaskiem. Ewidentnie Rut dzięki przykładowi wiary Noemi i być może jej zmarłego męża była gotowa porzucić swoich moabskich bogów, aby skryć się pod skrzydłami Boga Izraela. Rut i Noemi dotarły do Betlejem na początku żniw jęczmiennych i rzeczywiście Betlejem, dom chleba, znowu był pełen obfitości. Ale Rut nie zamierzała ubiegać się o przywileje dla cudzoziemców i zapomogę dla prozelitów, ale ruszyła szukać pracy i w pocie czoła zbierała kłosy po żniwiarzach. W drugim rozdziale i trzecim wierszu czytamy, że tak się szczęśliwie zdarzyło, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza, który był z rodziny zmarłego Elimelecha. Czyż nie jest to cudowne, że tak się zdarza, że za kulisami naszego życia działa potężna ręka opatrzności, która sprawia, że nawet mało znaczące wydarzenia stają się brzemienne w skutkach. W Boazie, człowieku zamożnym, który był bliskim krewnym Elimelecha, mamy kolejną piękną postać. Prostota jego życia, uprzejmość, z jaką odnosił się do wszystkich, z którymi miał tylko kontakt, zarówno do swoich pracowników, jak i swoich bliskich. Jego szczodrość, jego szacunek do Bożego prawa i jego stałe odnoszenie każdego wydarzenia do działania Boga. To wszystko wyróżnia go na tle duchowej i moralnej ciemności tamtych czasów. Naomi poleciła Rut odwołać się do Boaza, aby jako bliski krewny spełnił rolę odkupiciela. Hebrajskie słowo goel, czyli odkupiciel, opisywało człowieka, który miał prawo i moralny obowiązek odkupić spadek po zmarłym bracie i ożenić się z wdową po nim. Wydarzenia opisane w Księdze Rut ilustrują praktyczne zastosowanie przepisów dotyczących dziedziczenia ziemi i małżeństwa lewirackiego, czyli w zastępstwie zmarłego krewnego. Rut zastępuje Naomi, żonę Elimelecha, a działanie Boaza, które wykracza poza literę prawa, polega na poślubieniu owdowiałej moabickiej synowej swojego bliskiego krewnego, które jest motywowane przejęciem przez niego odpowiedzialności, by zapewnić dziedzica odkupionej własności ziemskiej Elimelecha. Postępowanie Boaza jest analogiczne do dobrowolnej, ofiarnej wierności Rut wobec owdowiałej izraelskiej teściowej, która nie miała środków na własne utrzymanie. Kluczowym wątkiem Księgi Rut jest idea odkupienia. W Boazie, odkupicielu, widzimy obraz Chrystusa, który nabywa Kościół, aby był jego oblubienicą. 30 razy w tej krótkiej księdze występują słowa krewny, odkupiciel, bliski krewny, najbliższy krewny, pokrewieństwo, które w drobiazgołowości szczegółów dowodzą boskiej inspiracji tej księgi, zapowiadającej i ilustrującej nadchodzące odkupienie całego rodzaju ludzkiego przez Bożego Syna, który musiał stać się w pełni człowiekiem, aby uzyskać pełne prawo, by dokonać odkupienia ludzkości z mocy grzechu i śmierci. Nasz Pan, Jezus, musiał stać się w pełni człowiekiem, aby zdobyć prawo odkupienia ludzi. Musiał jednocześnie zachować czystość swojej ludzkiej natury, bo gdyby miał udział w skutkach ludzkiego upadku i w ludzkim grzechu, nie mógłby działać jako odkupiciel. Żaden grzesznik nie może odkupić ani samego siebie, ani tym bardziej nie może odkupić drugiego człowieka. W Psalmie 49, od 8 do 10 wiersza czytamy: przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nigdy nie wystarczy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. A więc grzeszny człowiek nie jest w stanie w żaden sposób odkupić siebie samego ani drugiego grzesznego człowieka z jego grzechu. Dlatego Jezus, jako prawdziwy człowiek, a jednocześnie prawdziwy Bóg, jest naszym Boazem, którego imię oznacza siła albo zdolność. Przez pokrewieństwo z ludźmi i boską siłę zdolności jest on w stanie zbawić, jak czytamy w liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale, jest w stanie zbawić w całej pełni, absolutnie, doskonale, w całej pełni wszystkich, którzy przez niego przychodzą do Boga. Boaz pojął więc Rut za żonę, a Jahwe sprawił, że Rut poczęła i urodziła syna, który otrzymał imię Obed, co znaczy chwalca, uwielbiający. Dobre zakończenie tej księgi. Obed, kiedy dorósł, stał się ojcem Isajego, który był ojcem przyszłego króla Izraela, Dawida, cielesnego przodka Mesjasza Jezusa. Jednym z najwspanialszych dowodów na prawdziwość Biblii są proroctwa dotyczące narodzin Mesjasza, Bożego Pomazańca, Zbawiciela ludzkości. Za każdym razem, gdy proroctwo przepowiada nową gałąź rodziny jako wybraną, wiąże się z tym, po ludzku rzecz biorąc, nowe ryzyko. Ale ponieważ Bóg natchnął wszystkie proroctwa, wybór dokonywany jest z nieomylną precyzją. Z synów Noego wybrany jest Szem, z synów Abrahama Izaak, z synów Izaaka Jakub, z 12 synów Jakuba wybrany jest Juda, z którego plemienia wywodził się Dawid. Obietnica przyjścia Mesjasza zostaje odnowiona wobec rodu Dawida. I znowu, Zbawiciel musi mieć miejsce swoich narodzin. Ze wszystkich kontynentów wybrana jest Azja, a z jej wielu krajów ziemia Kanaanu. Z jej wielu okręgów wybrana jest Judea, a z tysięcy wiosek Judei Betlejem. Prorocy wskazują na jedną mało znaczącą wioskę na wielkiej mapie świata, ale mówią nieomylnie, bo za ich wypowiedziami stoi wszechwiedzący Bóg. Jeśli Samuel jest autorem Księgi Sędziów i Rut i pisze te księgi za czasów panowania Saula, kiedy Dawid pojawia się na scenie, to Samuel naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Jeśli czytaliście kolejne księgi i wiecie, jakim człowiekiem był król Saul, to wiecie, jakim niebezpieczeństwem było za jego czasów napisać Księgę Rut, w której jest genealogia Dawida z plemienia Judy. Te księgi, Księga Sędziów i Księga Rut, jak złożymy je razem, to pokazują jeszcze większy kontrast między plemieniem Benjamina, z którego pochodził Saul, a plemieniem Judy, z którego wywodził się Dawid. W ostatnich mrocznych rozdziałach Księgi Sędziów Benjaminici dopuszczają się wielkiego grzechu i o mało nie zostają totalnie zgładzeni. W kontraście do ich bezbożności mamy przykład pobożnego życia Boaza, męża z plemienia Judy, który jest pradziadem Dawida, ku któremu zaczną się zwracać serca mężów Izraela. Zgodnie z proroctwami patriarchy Jakuba, berło miało należeć do plemienia Judy, a nie Benjamina. Kolejne dwie księgi Samuela opowiadają o burzliwych początkach monarchii i o konflikcie potomka Benjamina z potomkiem Judy. I jeśli Bóg pozwoli, za miesiąc zwrócimy się do tej niezwykłej historii. Powstańmy, kochani, do modlitwy. kochany Ojcze, dziękujemy za Twoje cudowne Słowo. Słowo, które nie jest jak żadna inna księga. Pisane na przestrzeni setek lat przez 40 autorów zawiera dla nas spójne poselstwo objawienia, zbawienia i odkupienia w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, naszym Panu, naszym Królu, tym, który jest nazwany Królem Królów i Panem Panów. Kochany Ojcze, daj, byśmy i dzisiaj w tym krótkim rozważaniu tej księgi na nowo zobaczyli Twoją wspaniałość, Twoją dobroć i Twoją mądrość i Twoją łaskę i Twoje odkupienie zaplanowane jeszcze przed założeniem świata. Twój odwieczny plan, by ratować rodzaj ludzki z niewoli grzechu, nędzy, zagłady, śmierci. Dziękujemy za odkupienie w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za tą historię, która pokazuje nam, że chociaż człowiek może bardzo nisko upaść, człowiek może znajdować się w tragicznym położeniu, w tragicznych okolicznościach, w beznadziei, w ciemności. I nie jest to miejsce, w którym Ty nie możesz zbawić, w którym Ty nie możesz odkupić, w którym Ty nie możesz dać radości, chwały i uwielbienia. Oddajemy Ci cześć i dziękczynienie i za tę historię, i za tą księgę, i za to poselstwo. Pomóż nam ufać Tobie i prawdziwie być ludźmi, którzy nie są z nazwy chrześcijanami czy Achimelechami, ale prawdziwie byś Ty, nasz Bóg, był naszym Królem. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani bracia, siostry, do modlitwy.